Aikona ulemi, aikona Jezebel. Oh Lord Jesus help me, obey commandment 6. Aikona ulemi, aikona Jezebel. Oh Lord Jesus help me, obey commandment 6.
Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can see my
Aikona
ulemi,
Aikona Jezebel.
Sambise,
oh Lord Jesus help
kusunga dango.
Obey commandments.
I can do all things through Christ who strengthens me. Oh Lord Jesus help me obey. I can pray, I can stand, I can sing, I can praise, I can say, I can shout, I can say, hallelujah.
Aikona ulemi,
I can say,
Aikona
Jezebel.
Oh Lord Jesus help me, obey commandments.
I can sing now.
Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus help me, obey commandments.
Yes, I go from Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus, you gotta help me. That's the only way that I can be free.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Hello, friends. You yeah, and me, yeah. I say, how can we say, yeah. I call not to sin? How can we obey the Lord's commandments? You and me cannot do it by ourselves. But when we accept Jesus Christ, He will help us. And when we say, I call unto sin, I call unto Jezebel, I call unto evil, we will do it. Join me.
Obey commandment 6. Aikona ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus help me. Obey commandment 6.
Yeah, 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 yeah.
To jeszcze raz Państwu przypomnę, jutro w Wadowicach wielki koncert z okazji 99. urodzin świętego Jana Pawła II. Koncert przygotowany między innymi przez Marcina Pospieszalskiego.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
A w studio Wojciech Piotr Kwiatek. Dzień dobry, panie redaktorze.
Melduję się, witam panie prezesie. Witam też oczywiście naszego realizatora i kogoś jeszcze, ale to za chwilę. Nie byliśmy dawno w teatrze, drodzy państwo, i to nie ma się co dziwić, bo z teatrem jest troszeczkę trudno chwilami. Nie wiadomo, iść, nie iść, co tam człowiek wyniesie stamtąd w sercu, w duszy. Ale spektakl, o którym chcę powiedzieć państwu dziś, jest jak najbardziej wart tego, żeby go obejrzeć. No, nie, może to nie być łatwe, bo po pierwsze to jest w Teatrze Ateneum na małej scenie, która liczy sobie tam, nie wiem, pewnie ze 100-120 miejsc. No, a druga sprawa, że repertuar Teatru Ateneum jest dosyć bogaty, w związku z tym sztuka, o której będę za chwilę mówił, no, nie jest codziennie na scenie. Dramat nazywa się Łowca, nosi tytuł Łowca. Napisany został przez Dawna Kinga, brytyjskiego dramatopisarza. Jest bardzo ładnie obsadzony, 4 osoby. Jest bardzo ładnie scenograficznie rozwiązana przestrzeń. Troszkę surowo, a mimo wszystko bardzo, bardzo skutecznie daje możliwości stworzenia wielu, że się tak wyrażę, miejsc akcji. Co to jest Łowca? Jest to na dobrą sprawę, proszę Państwa, thriller. I to rzeczywiście w takiej najlepszej możliwej konwencji thriller, gdzie nie pada, może z raz pada słowo polityka, natomiast generalnie jest to pewna rozgrywka, jak się później okazuje, pomiędzy trojgiem ludzi, pomiędzy małżeństwem farmerów, którzy mają kłopot, w związku z tym, że jest powódź, zalewa okoliczne ziemie, woda, a rząd rozkłada ręce albo je załamuje z rozpaczy, dlatego że no, robi się katastrofa, robi się sytuacja dramatyczna, bo z żywnością może być kłopot, bo rolnicy są ciężko doświadczani przez klimat. Ale okazuje się, że na wszystko jest rada, bo pojawia się na farmie tychże państwa taki no rewident, który ma właściwie zamiar, jego celem jest pomóc tym państwu. Po czym jak się okazuje, ta pomoc po prostu polega na tym, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa i w tym wypadku punktem dojścia, jak w wielu innych, jest przejęcie tej farmy, a to małżeństwo, żeby zostało skierowane do fabryki w mieście, gdzie przeżywalność wynosi maksymalnie 3 lata, proszę Państwa. A więc mamy tu faktycznie Orwella, tak powiem, na pełnej klawiaturze, a nawet na dwóch, bo sytuacja się zagęszcza coraz bardziej. Oczywiście, jak zawsze, puenta jest najważniejsza i w tym wypadku, ponieważ to jest jednak thriller, nie powiem, jak dalece zagęściła się ta puenta, w każdym razie mechanizm podporządkowywania psychicznego jednostki systemowi, bo ten młody człowiek, który przychodzi, Wilhelm Bluhr, ten rewident, jest człowiekiem systemu. Więc podporządkowanie człowieka systemowi jest grą perfidną, obliczoną na powolny postęp. Nic tu nie ma na siłę, chociaż młody człowiek wkracza i od razu obejmuje rządy. Co powoduje, że ci ludzie na wszelki wypadek się troszeczkę się chylą ku ziemi, bo on ich terroryzuje wejściem. Po czym się okazuje, że nie, że tylko i wyłącznie oni odniesie uwagę tylko jednej rzeczy. Mówienie prawdy, odpowiadanie na wszelkie możliwe pytania. Po czym okazuje się, że bardzo istotny z punktu widzenia na przykład wydajności tej farmy jest to, czy rodzina bohaterów państwa Conway współżyje regularnie czy nieregularnie, dlaczego dziecko się utonęło dziecko, czy ktoś może w tym zawinił. A słowem kluczem w tym wypadku jest, proszę Państwa, słowo lis. I stąd tytuł Łowca, ponieważ okazuje się, że prawdopodobnie sprawcą wszystkiego nieszczęścia są lisy. Co prawda w okolicy nikt nigdy nie widział lisa, ale nasz Wilhelm Bluhr, nasz pomocnik wspierający państwa Conwayów i inne rodziny, ma na to znakomitą odpowiedź. Lisy są sprytne, lisy się chowają, proszę państwa. Nie tak łatwo zobaczyć lisa, ale są, no bo jakby nie było lisów, to skąd takie nieszczęścia? I dochodzi do tego, że wprawdzie kobieta, pani Conway, zostaje, jak zwykle kobiety są twardsze od mężczyzn, dzielniejsze, zostaje przy swoim, to jej mąż przejmuje sposób myślenia Wilhelma Blura, tego inspektora. Pytanie, czy on go przejmuje specjalnie, czy też czy przybiera taki kostium, czy też rzeczywiście zostaje tak steroryzowany, że już wierzy w tego lisa i nawet mówi, że widział, faktycznie widziałem lisa. Czy to jest gra, czy to jest szaleństwo? Na to pytanie Każdy musi sobie odpowiedzieć sam, ponieważ sztuka na to nie odpowiada. I całe szczęście, proszę Państwa. Bardzo polecam. Dawn King, Łowca, Teatr Ateneum, mała scena. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo na pewno, jak powiedziałem, oprócz innych spektakli, ten jest wystawiany, w związku z czym upolować. Trzeba być łowcą na bilet tego spektaklu.
A ja zamawiam recenzję w przyszłym tygodniu z filmu Tolkiena, który wchodzi o Tolkienie, który życie w miłości, odwadze i braterstwie. Film o Tolkienie w kinach od 17 maja.
Film biograficzny, rozumiem. Dobrze, Krzysztofie, zamówiłeś, nie ma sprawy. To teraz sygnaturka niech się odezwie. I bardzo stosowna myśl na weekend, proszę Państwa. Przy białym winie myśli się o głupstwach. Przy czerwonym winie mówi się o głupstwach. Przy szampanie robi się głupstwa. Powiedział to niejaki Henri Vidal, który prawdopodobnie bardzo dobrze wiedział, co mówi. Pięknie dziękuję. Do miłego usłyszenia, drodzy Państwo.
A z książką w studiu jest Bogusław Szostkiewicz.
I witam Państwa. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, nawiązać do tego, co powiedział pan mecenas Hambura. To sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski to właśnie wydało moje wydawnictwo Anabaza. Jest od 2 lat i jest to bardzo interesująca pozycja, która powinna zapoznać wszystkich obywateli polskich ze stanem tych nieszczęsnych odszkodowań, których się domagamy. Pan Mularczyk w tej chwili właśnie przygotował pewne opracowanie, ale myślę, że to sprawozdanie daje Państwu naprawdę wiedzę. Właśnie przygotowujemy nową edycję. Ona jest od 2017 roku. Polecam studiu Anabaza. Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-45. A na dzisiaj przygotowałem książkę, której hasłem wywoławczym jest Żydzi na Madagaskar. Pamiętacie Państwo, jest to taki okrzyk, który kiedyś zawsze się powołuje, żeby przedstawić antysemityzm w ogóle Polaków, ponieważ którzy chcieli wypchnąć Żydów z Polski na Madagaskar. Nic błędnego. To hasło, które jest zostało tak po prostu jakby sformułowane, nie miało nic wspólnego z akcją, którą podjęło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a konkretnie autor książki, którą dzisiaj Państwu przedstawiam, W służbie Polsce. Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat 1914-1947. Wiktor Tomir Drymer. Wydawnictwo Wingert z Krakowa, rok 2014. Drymer był szefem Wydziału Personalnego, bliskim współpracownikiem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ministra Beka. Ta książka, są to jego wspomnienia, był piłsudczykiem, walczył w Legionach, w POW, potem w wojnie polsko-sowieckiej. Był osobą bardzo wpływową. Decydował o polityce kadrowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale też podejmował szereg akcji, aby rozwiązać problem żydowski, który w tym czasie był w Polsce po prostu nieprawdopodobny. Przy 400 tysiącach...
Minęła dziewiąta.
Tak. Przyrostu naturalnego w Polsce każdego roku po prostu było mnóstwo ludzi i mnóstwo Żydów, którzy musieli po prostu skierować się na emigrację, tak jak wielu Polaków. I właśnie Drymer o tym pisze w swojej książce. A propos tego hasła, nie mam już czasu, myślę, że może dokończę w przyszłym tygodniu, natomiast chciałem powiedzieć, że Polacy, narodowcy, ponieważ po artykułach Fidlera, który pojechał tam na Madagaskar i entuzjastycznie się wypowiadał o możliwościach emigracji, więc narodowcy...
To jest o tym jest w krainie kochających lemurów.
Tak. I natychmiast narodowcy zmienili hasło i napisali i wołali Madagaskar tylko dla Polaków, Żydzi do Palestyny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tytuł książki?
W służbie Polsce. Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat 1914-47. Wiktor Tomir Drymer.
A o książce mówił Bogusław Szostkiewicz. Na zegarze godzina 9:01.
Czas na przegląd prasy.
A w przeglądzie prasy zaglądamy do studia Kijów, w którym jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słyszę, że jesteś w jakimś miejscu, które ma znaczenie dla dzisiejszego dnia i dla Ukrainy.
Tak, jestem w budynku ukraińskiego parlamentu. Właśnie rozpoczyna się ostatnie posiedzenie Rady Najwyższej przed dniem inauguracji nowego prezydenta. Szerzej o tym mówiłem. Słyszycie Państwo dzwonek, to wezwanie dla ukraińskich deputowanych, żeby stawili się w salę plenarną. Wczoraj mówiłem o tym, że Rada Najwyższa zadecydowała o dacie inauguracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Inauguracja odbędzie się 20 maja o godzinie 10 czasu kijowskiego, czyli o godzinie 9 naszego czasu. Ta data wzbudziła kontrowersje i niezadowolenie ze strony współpracowników Wołodymyra Zełenskiego. Sam Wołodymyr Zełenski na ten temat się nie wypowiadał, ale jego doradca do spraw politycznych stwierdził, że to jest pewnego rodzaju, no on tego tak nie nazwał, powiedział o nasoleniu ukraińskiemu narodowi, czyli taka forma złośliwości w stosunku do mieszkańców Kijowa, bo inauguracja wywoła oczywiście pewne problemy komunikacyjne, na pewno będzie tutaj zamknięty ruch wokół Rady Najwyższej, no i zwrócił uwagę, że przez taki termin inauguracji ciężko będzie zaprosić gości zagranicznych. Zdecydowanie lepszy byłby termin wskazywany przez Wołodymyra Zełenskiego, czyli 19 maja. Przypomnę, że z kolei na Ukrainie to jest dzień pamięci o ofiarach komunizmu, totalitaryzmów i dlatego też duża część opinii publicznej nie chciała, żeby tego dnia była inauguracja. Ale nie ma co ukrywać, że ten 20 maja to rzeczywiście pomysł deputowanych, którzy wcale Wołodymyra Zełenskiego nie muszą bardzo lubić i być może jakiś element tutaj złośliwości był. Sam Dmytro Razumkow mówi, że po prostu ten termin też uniemożliwi przyjazd dużej części delegacji zagranicznych. Przed chwilą pojawiła się informacja, że prezydent Petro Poroszenko powołał specjalny komitet do spraw przeprowadzenia inauguracji. W tym komitecie są szefowie różnych działów administracji ukraińskiej, ukraińskich służb, ale też przedstawiciel nowo wybranego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, czyli jednak chyba jakiś konsensus wokół samej tej inauguracji został osiągnięty. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje w Radzie Najwyższej, a jak Państwo byście popatrzyli na porządek obrad, to właściwie nie widać w nim niczego ciekawego, ale korytarze i od wczoraj tutaj szumią, a nawet coraz głośniej mówią o tym, że dzisiaj może dojść do niezwykłego wydarzenia. Mianowicie też relacjonowałem i mówiłem o tym, że Wołodymyr Zełenski zapowiadał chęć przedterminowych wyborów i chciałby doprowadzić do sytuacji, kiedy rozwiąże Radę Najwyższą. Wtedy wybory nie odbyłyby się 27 października, tak jak to wynika z kalendarza wyborczego, a mogłyby się nawet odbyć w lipcu. Oczywiście ten termin dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego byłby bardzo dobry. Prezydent wykorzystałby na pewno falę swojego zwycięstwa. Zresztą ostatnie sondaże wskazują, że może liczyć na jeszcze większe poparcie niż w czasie wyborów, a przypomnę, że wtedy osiągnął przecież zadziwiająco świetny wynik. Ponad 73% głosujących poparło Wołodymyra Zełenskiego. I na tej fali mógłby oczywiście wprowadzić swoją partię Sługa Narodu do parlamentu, a być może tworzyć też koalicję rządową. Dzisiaj jednak może dojść do niezwykłego wydarzenia. To na razie mogę powiedzieć, powołując się tylko na nieoficjalne informacje. Mianowicie frakcja Front Ludowy, to jest jedna z frakcji, która tworzy jeszcze obecnie panującą koalicję rządową z blokiem Petra Poroszenki, sama może wystąpić z koalicji, a tym samym zainicjować proces, który miałby oznaczać skrócenie kadencji parlamentarnej, ale jednak występując dzisiaj z koalicji rządowej uruchamia proces, który nie ma szansy, żeby zakończył się przed wyborami październikowymi. W ten sposób chociaż wyglądałoby to na to, że deputowani sami chcą rozwiązania Rady, w rzeczywistości mogą związać ręce prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu i uniemożliwić to przeprowadzenie rozwiązania Rady, o którym jego środowisko mówi. Zresztą wprost o tym powiedział w jednym z wywiadów prasowych wczoraj Dmytro Razumkow, jego doradca polityczny. No, ta osoba bardzo często pojawia się jako właśnie jego usta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i on wprost mówił, że tak, że dojdzie do rozwiązania Rady, a tu może okazać się, że deputowani wymyślili sposób, który Wołodymyrowi Zełenskiemu to uniemożliwi. W tym momencie przewodniczący Rady Najwyższej Andrii Paruby już rozpoczął posiedzenie Rady. Czy dojdzie do tych wydarzeń, o których mówię? No pewnie zobaczymy to w ciągu najbliższych godzin i zobaczymy, jak potoczy się sytuacja polityczna na Ukrainie. Tutaj mało kto już ukrywa właściwie, że ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. No jesteśmy świadkami silnej rywalizacji politycznej i być może ta rywalizacja polityczna wcale nie będzie miała finału 27 października w czasie wyborów parlamentarnych, tylko jeszcze wcześniej.
Oczywiście żaden polityk ukraiński nie stoi koło ciebie i nie możesz mu zadać żadnego pytania.
No niestety nie ma szansy. Przez chwilę udało mi się porozmawiać, ale już nie nagrać z jednym deputowanym. Raz, że deputowani szybko biegli na posiedzenie. Trochę to przypomina taką atmosferę przed rozpoczęciem posiedzenia pełnego biegu. A druga sprawa, to rzeczywiście mało kto chce komentować to, co wydarzy się, czy może się dzisiaj wydarzyć. Dlatego te informacje, które Państwu przekazałem, chociaż pochodzą od ukraińskich deputowanych, ale jednak były przekazywane w sposób nieoficjalny. Jedyny dźwięk, który mogę Państwu pokazać, czy zademonstrować, który Państwo możecie usłyszeć, to jest posiedzenie plenarne Rady Najwyższej. Na pewno Państwo słyszycie to w tle. Ja jestem przed salą, gdzie odbywa się posiedzenie plenarne. Mogę je obserwować na dużym ekranie. Oczywiście dziennikarze mają możliwość obserwowania bezpośrednio też posiedzenia Rady Najwyższej, ale wtedy musiałbym się udać w miejsce, gdzie w ogóle już nie ma żadnych rozmówców. Tutaj myślałem, że być może uda mi się jeszcze z kimś porozmawiać, może jakby się nam udało włączyć przed posiedzeniem Rady Najwyższej, taka możliwość by była, a być może jeszcze dzisiaj uda się nam po prostu jeszcze raz połączyć i wtedy być może jakiś komentarz od deputowanego uda mi się dla Państwa zdobyć.
Jeśli to się zdarzy, to albo o godzinie 12 w Kurierze Południowym Radia Wnet, albo w audycji popołudniowej od godziny 16, ale nie ty jesteś tam, tylko studio Radia Wnet, Studio Kijów.
Tak, Studio Radia Kijów i z tego co słyszę, bo jednocześnie przecież jesteśmy na antenie, ale wydaje mi się, że właśnie staje się to, o czym Państwu mówiłem, czyli prawdopodobnie za chwilę zostanie ogłoszona informacja, że koalicja została zerwana. Na pewno o tym będziemy jeszcze dzisiaj informować.
I jutro w programie wschodnim. Bardzo serdecznie dziękuję. Prosto ze studia Kijów, które jest w Parlamencie Europejskim, mówił Paweł Bobołowicz.
W Parlamencie Ukraińskim, Krzysztofie. W Parlamencie Ukraińskim,
ja wiem,
nie
i sobotę z niedzielą pomyliłem, bo w sobotę jest jarmarka, ale Ukraina jest w Europie, więc darują mi Państwo pomyłkę. Pawle, bardzo serdecznie mogę Ci zadać jedno pytanie?
Tak, oczywiście, zawsze.
Co to jest parsek?
No jest to odległość gwiazdowa z tego, co pamiętam, ale nie umiem policzyć parseków. A czy to jest takie, nie jest powiązane chyba akurat z rozwiązaniem Rady, ale zaskoczyłeś mnie pytaniem.
Nie jest...
W miarę dobrze odpowiedziałem?
Tak, jednostka odległości używana w astronomii jest to odległość, dla której paralaksa roczna położenia Ziemi widzianej prostopadle od płaszczyzny orbity wynosi 1 sekundę łuku. Parsek można równoważnie opisać jako odległość z jakiej połowa wielkości osi orbity ziemskiej jest widoczna jako łuk na firmamencie obserwującego o długości 1 sekundy kątowej. Zadałem Ci to pytanie, bo chcę na zakończenie, bo to jest też przegląd prasy, poinformować Państwa, że z najnowszych badań wynika, że, co cytuję Rzeczpospolita dzisiejsza, że Ziemia nie rozszerza się z prędkością 67,4 km na sekundę na mega parasek, ale z szybkością 74 km na sekundę na megaparasek. I trzeba było ustalić, co to jest ten...
Bałem się, że będziesz mi kazał obliczyć odległość między Warszawą a Kijowem, jaki to jest ułamek tej jednostki. Także dziękuję Ci, że przynajmniej takiego pytania mi nie postawiłeś.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa i tym optymistycznym albo pesymistycznym akcentem, bo nie wiadomo, czy się cieszyć z tego, że ten wszechświat się rozszerza z taką prędkością, a nie inną prędkością, ale tym kończymy nasz przegląd prasy.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Wojciech Piotr Kwiatek z ogłoszeniem.
Tak, no spróbuję z prędkością przynajmniej 4,5 parseka opowiedzieć Państwu, zaprosić Państwa na imprezę niezmiernie ważną. 3 czerwca o 17.30 w domu pielgrzyma Amicus przy parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Jest kolejna, 11. edycja wręczenia medali Opoka Społecznego Stowarzyszenia Pamięci Piotra Skórzyńskiego. Jesteśmy kapitułą, będzie tam oczywiście i twórca tej idei Radek Kieryłowicz i przewodnicząca honorowa Joanna Waliszewska, wdowa po Piotrze Skórzyńskim, który, proszę państwa, no dowiemy się wszystkiego. Tragicznie zmarł 11 lat temu. W tym medale są przyznawane zawsze w trzech kategoriach. Opoki słowa, opoki czynu i opoki ducha.
Do 3 czerwca dużo czasu jeszcze zdążymy o nagrodzie opowiedzieć i przypomnieć.
Mam nadzieję, Krzysztofie, tylko że to zawsze jest tak, że po pierwsze, jak to się mówi, spóźnia się ten, kto ma dużo czasu. Bardzo byśmy chcieli, żeby to przestała być hobbystyczna impreza dla 20-30 starszych pań, które zwykle tam przychodzą, i kilkunastu starszych panów. Dlatego pozwoliłem sobie ten słup dzisiejszy już tak, że tak powiem, wyprzedzająco wykorzystać. Cieszę się, że będziemy o tym jeszcze mówili. Bardzo się cieszę.
17. Dzisiaj z kolei w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich o godzinie 18.00 spotkanie. Boży Coaching. Więcej o tym spotkaniu dowiedzą się państwo, jeżeli będą państwo słuchali programu Anny Popek o godzinie 11.00 w radiu. Powiedz Krzyśkowi, rozwiązali koalicję. To jest informacja z Kijowa od Pawła Bobołowicza. Rozwiązali koalicję. No i rozwiązali. Dobrze, to zaproszenie, i przypominam, że Jarmark Wnet jest w sobotę oczywiście od godziny 8 do godziny 15, że jest koncert życzeń od 11 do 12 na Jarmarku Wnet. Zachęcam państwa do tego, żeby państwo przyjechali. Ulica Emilii Platek 29 łamane na 31, i przypominam, że wielki jarmark urodzinowy już za tydzień i jeden dzień, czyli 25 maja od godziny 10.00.
Po słupie.
A teraz to czas na Studio 37 i Tomasza Wybranowskiego. Nie wiem, czy Tomasz Wybranowski czuwa przy mikrofonie, czy też nie.
Czuwamy z Tomaszem Szuskiem. Studio 37 wtorek i czwartek, zawsze po godzinie 14.00, chociaż w czerwcu.
A teraz Studio Dublin.
A dzisiaj Studio Dublin.
Ale no ze Studia 37.
Zdecydowanie, nic się nie zmieniło.
W jakiej formie, Tomasz Wybranowski?
No, w dobrej, bojowej formie. Trochę jak zwykle trema. Też Tomasz Szustek, który powie tobie dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
No właśnie, zwarci i gotowi. Tylko jedna osoba. Składamy życzenia zdrowia naszemu korespondentowi, współgospodarzowi tej części Studia Dublin, Bogdanowi Ferencowi, który teraz jest w szpitalu, ale rozmawialiśmy wieczorem, jest wszystko w porządku i mam nadzieję, że szybko do nas wróci.
Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek i dalej będzie realizował audycję w Radiu Wnet. Dalej i Jaśmina Nowak, która była wydawcą poranka. Teraz czas na Studio Dublin.